Umiłowani w Chrystusie, drodzy braterstwo, droga młodzieży, przyjaciele kosztownej prawdy Bożej. W tej chwili pragnę zwrócić się szczególnie do was, kochani młodzi bracia i siostry, którzy macie ten zamiar, aby okazać swoje poświęcenie przed wieloma świadkami, aby okazać swą wolę, jaką odtąd chcecie czynić, to znaczy już nie swoją, ale wolę Bożą. Tak niegdyś uczynił nasz Pan Jezus Chrystus. Tak zapisał apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale, a 6 i 7 werset. Całopalenie i ofiary za grzech nie upodobały ci się. Wtedy rzekł: oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Czy temat na obecną chwilę nazwiemy sobie czynienie woli Bożej dokonane przez chrzest? Apostoł święty Paweł, pisząc list pierwszy do Tesaloniczan, to w 4 rozdziale, a w 3 wersecie tak napisał: albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa, od wszystkiego, cokolwiek jest nieczyste, aby nie łączyć się z czymkolwiek, co jest nieczyste. Wolą Bożą względem nas jest poświęcenie nasze. Poświęcenie, czyli odłączenie dla specjalnego Bożego użytku. Odłączenie się od wszystkiego, co jest nieczyste, do pełnienia woli Bożej. Na tym polega poświęcenie. Może jedni z nas uczynili to już bardzo dawno. Powiedzielibyśmy sobie, to no może nam już to rozważanie jest niepotrzebne. Ale my wiemy, że tak nie jest. Dla tych z nas, którzy uczyniliśmy to już dawno, jest to jak gdyby nie tylko przypomnieniem, ale sprawdzeniem samego siebie, czy ja trwam w tym poświęceniu, czy ja pełnię na co dzień wolę Bożą, a nie swoją. Dla tych, którzy czynią to dziś, jest to może największą pamiątką z życia i to jest ten może najbardziej pamiętny dzień, jak śpiewamy w jednej pieśni. Pamiętam dzień, co światła krąg roztoczył nad umysłem mym. Dla każdego z nas przypomina się ten dzień niezależnie od tego, ile upłynęło lat od tego czasu. Ja tak ciągle patrząc na tą pierwszą ławkę, na te pierwsze miejsca, gdzie usiedli ci, którzy chcą pełnić od dziś wolę Bożą, że od dziś otwiera się im niebo, że od dziś będą mogli zasyłać z całą pewnością swoje modlitwy do swego Ojca, że modlitwy wasze będą wysłuchane. To tak często przychodzi mi na pamięć właśnie mój dzień, chociaż minęło to już 42 lata. Ale to jest ciągle pamiętny dzień. Dzień najbardziej radosny mojego życia. Wierzę, że i dla was ten dzień będzie dniem, który będzie wam się przypominał do końca tej drogi tutaj na ziemi. Jako dzień najbardziej radosny. Uczynienie przymierza z Panem Bogiem. Przymierza ze Stwórcą Wszechświata, który od dziś staje się waszym Ojcem. I możecie się do Niego tak bardzo prosto zwracać. Ojcze. Niektóre tłumaczenia mówią jeszcze może bardziej zdrobniale. Tatusiu. Pan Bóg, Stwórca Wszechświata, staje się waszym tatusiem. I dlatego, gdy przyjdą czasem problemy, gdy przyjdą chwile trudne, a wszyscy sobie zdajemy sprawę, do kogo się wtedy zwracamy o pomoc, ale także z kim dzielimy się radościami naszego życia, radościami dnia. I dlatego tak bardzo nas ciągnie, gdy przychodzi wieczór, aby tymi radościami, a może i przeżyciami i troskami podzielić się z naszym Ojcem, z naszym kochanym tatusiem, stwórcą wszechświata. Pamiętamy niegdyś takie wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, a od 26 wersetu. Lecz anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań, a idź ku południowi na drogę, która od Jeruzalemu idzie ku Gazie, która jest pusta. A on wstawszy szedł, a oto mąż, murzyn, rzezaniec, komornik królowej murzyńskiej Kandaces, który był nad wszystkimi skarbami jej. Dzisiaj powiedzieli, że minister skarbu przyjechał był do Jeruzalemu, aby się tam modlił. I wracał się, siedząc na wozie swoim, a czytał Izajasza proroka. I rzekł duch Filipowi: przystąp, a przyłącz się do tego wozu. A przybierzawszy Filip, usłyszał go czytającego Izajasza proroka. I rzekł: rozumiesz, że co czytasz? A on rzekł: jakoż mogę rozumieć, jeśli by mi kto nie wyłożył? Prosił Filipa, a wstąpił i siedział z nim. A miejsce onego pisma, które czytał, to było: jako owca ku zabiciu wiedziony jest, a jako baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, tak nie otworzył ust swoich. W uniżeniu jest sąd jego, zniesiony jest, a rodzaj jego któż wypowie? Albowiem zniesiony był z ziemi żywot jego. A odpowiadając rzezaniec Filipowi rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie, czy o kimś innym? Wtedy otworzywszy Filip usta swe, a począwszy od tego pisma, opowiadał mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przyjechali nad jedną wodę. Wtedy rzekł rzezaniec, zauważmy ten moment, nie Filip, ale ten minister skarbu pyta: otóż woda, cóż na przeszkodzie, aby nie miał być ochrzczony? Dzisiaj może to pytanie przejawia się w waszych sercach. Czy jest jakaś przeszkoda, dla której nie moglibyście być ochrzczeni? Zauważmy, co odpowiada Filip. I rzekł Filip: jeśli wierzysz z całego serca, wolność. Jeśli naprawdę wierzysz, to ci wolno. A on odpowiedziawszy rzekł: wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. Zachodziłoby pytanie: czy bardzo dużo ten człowiek wiedział? Czy bardzo dużo rozumiał? Ale zrozumiał to, co mu Filip wytłumaczył, że to Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Filip mówi, że jeśli wierzysz, to ci wolno. I kazał stanąć wozowi i wstąpili obaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go. A gdy wystąpili z wody, porwał Filipa duch pański i nie widział go więcej rzezaniec, ale jechał drogą swoją, radując się. Kochani, tu mogę was zapewnić, wraz ze słowami wspomnianymi przez owego człowieka, który w taki sposób zetknął się z Ewangelią, że od tego czasu jechał dalej, radując się. Od tego dnia będzie coraz więcej radości w waszych sercach. To nie znaczy, że nie będzie chwil przykrych i smutnych. O tym sobie wspomnimy później. Ale radość z tego powodu, że Pan Bóg stał się waszym Ojcem. Radość z tego powodu, że czujecie się, że jesteście Jego dziećmi, przewyższa wszystkie troski, problemy i kłopoty w życiu. Radość wynikająca z tego, że Pan przyjmuje waszą ofiarę. I dlatego ta radość jest tak bardzo wielka, która będzie przewyższała wszystkie problemy codziennego życia. Przeszkodą jedyną jest brak wiary. Chrzest, greckie słowo baptizo, zanurzenie, lub pogrzebanie. Zanurzenie lub pogrzebanie. Zanurzenie swojej woli w wolę Chrystusa, pogrzebanie, przestanie istnienia dla siebie, natomiast rozpoczęcie nowego życia, życia w pełnieniu woli Bożej. Ewangelista święty Mateusz zanotował takie słowa, tylko niektóre wyjątki sobie przypomnimy. W trzecim rozdziale, pierwszy i drugi werset tak brzmi. W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi judzkiej, a mówiąc: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Później jest opis, kim on był, jak on wyglądał, jak się ubierał, a następnie piąty i szósty werset tak brzmi. Wtedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu, a byli chrzczeni u niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje. To był ten chrzest, tak często nazywany chrztem pokuty. Ci, którzy czuli się, że są grzeszni, ci, o których słyszeliśmy poprzednio w tych ostatnich rozważaniach, ci, którzy chcą przyjść do Jezusa, czują się, że są grzeszni i potrzebują przebaczenia. Tak wzywał Jan Chrzciciel do tych, którzy czuli się, że są grzeszni i że potrzebują pomocy. Ale co się okazuje? Do tegoż Jana Chrzciciela, który wzywał grzeszników do pokuty, przychodzi ktoś, kogo Jan Chrzciciel wzbrania się, ażeby on miał go ochrzcić. W tym samym trzecim rozdziale od 11 wersetu. Jać chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mnie, którego obuwia nie jest godzien, ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel zapowiada, że idzie za nim ktoś większy, ktoś ważniejszy. Ja was tylko chrzczę po to, abyście zmienili swoje postępowanie, zaczęli pokutować i zbliżyli się do niego, do tego, który idzie za mną. A on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojowisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym. Wtedy Jezus przyszedł od Galilei do Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie. Jan Chrzciciel zdawał sobie sprawę z tego, kim jest Jezus. Powiadając, Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy go zaniechał. Przestał się jakoby sprzeczać z Panem Jezusem. Przestał się wzbraniać, że tego nie uczyni. A Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa. I widział Ducha Bożego wstępującego jako gołębicę i przychodzącego nań. Pan Jezus, gdy został ochrzczony, otworzyły się mu niebiosa. Kochani braterstwo, którzy chcecie zrobić to samo, znów mogę was zapewnić, według Słowa Bożego, że od dziś otwierają się wam niebiosa. A to w dwóch bardzo ważnych sprawach. Że będą wysłuchiwane wasze modlitwy, że Pan Bóg będzie tym, który będzie wysłuchiwał wszystkie modlitwy, które będziecie do Niego zasyłać, i coś więcej. Tutaj otworzyły się niebiosa i stąpił Duch Święty na Pana Jezusa. Również, jeśli to wasze poświęcenie, to wasze ofiarowanie się jest naprawdę zupełne, bez żadnych zastrzeżeń, a także, jeśli nie dla jakiegokolwiek innego celu, ale że chcecie służyć naprawdę całym sercem Bogu, to Pan Bóg jest tym, który takie poświęcenie przyjmuje i spładza z Ducha Świętego. A zatem otrzymacie jakoby zarodek boskości, zarodek nowego stworzenia, około którego później będzie cała praca, ażeby to nowe stworzenie jako zarodek was rozwinęło się w charakter, który stanie się w pełnym tego słowa znaczeniu nowym stworzeniem przy zmartwychwstaniu. Wyrażenie tu wspomniane, że otworzyły się niebiosa. Kochani, dziś, gdy patrzymy na Białogard, możemy powiedzieć, że w tym miejscu nad Białogardem otworzyły się niebiosa. Tak jak Pan Jezus dawał wiele lekcji, mówiąc, gdy nawraca się do Niego grzesznik, mówiąc o przypowieści chociażby o zagubionej owcy, czy w przypowieści o dwóch synach, o synu marnotrawnym. Jakżeż mówi, że jak radują się niebiosa nad jednym grzesznikiem powracającym, chcącym łączności z Bogiem. Dziś taka radość zapanowała również w niebie, nie tylko tu na naszej sali, że cieszymy się z tego, że w tym czasie tak dziwnym, tak trudnym są jeszcze serca, które widzą, że nie ma w tym świecie czego szukać, że chcą właśnie uczynić ten najrozumniejszy krok, aby służyć całym swoim sercem Bogu. I to jest powód do naszej wielkiej radości, ale nie tylko naszej. Tak raduje się całe niebo. Zauważyliśmy tutaj, że Pan Jezus przyszedł na Jordan, nie przyniesiono Go, jak dzisiaj widzimy to ogólnie w wielu świątyniach, gdzie przynoszono i przynosi się nadal maleństwa, że ono rzekomo ma być ochrzczone. Nie wchodzimy w to, nie jest to naszą sprawą, ale naszą sprawą jest zrozumieć, że ci, którzy przychodzili, czy do Jana Chrzciciela, czy też Pan Jezus, który jest tym idealnym wzorem, to był człowiekiem dorosłym. Miał 30 lat. Taki wtedy był wiek dojrzały, wiek dorosły, a poza tym mógł stać się tym, który miał prawo do tego, aby w świątyni odczytywał pewne proroctwa. Pan Jezus nie tylko, że dał sam przykład z siebie, ale dał takie polecenie swoim uczniom. Przed samym odejściem do Ojca daje takie polecenie, jak zapisał ewangelista święty Mateusz w 28 rozdziale, a od 18 wersetu. Ale Jezus, przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał, a ja jestem z wami aż do skończenia świata. Pan dał takie polecenie: idąc, nauczajcie, a gdy nauczycie, to chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc najpierw trzeba zrozumieć sens, znaczenie chrztu, znaczenie poświęcenia, a następnie musi to być osobista decyzja. Rozumiemy również, że chrzest to nie jest moment zanurzenia, ale chrzest, który rozpoczyna się dla was dziś, nie wiemy jak długo potrwa, ale do końca waszego życia tu na ziemi. Chrzest każdego z nas rozpoczął się wtedy, kiedy opowiedzieliśmy się, że chcemy pełnić wolę Bożą, a kiedy się zakończy, to nie jest nasza rzecz, ale pamiętamy to polecenie: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Nasza wierność i nasza służba wymagana jest do śmierci. Pamiętamy, jak swego czasu matka zwróciła się z pewną prośbą do Pana Jezusa odnośnie dwóch jej synów. Ewangelista święty Mateusz tak zanotował w 20 rozdziale i od 20 wersetu. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, kłaniając mu się i prosząc nieco od niego. A on jej rzekł: czegóż chcesz? Rzekła mu: rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie Twoim. Kochani, któraż matka, któryś ojciec nie miałby takiego pragnienia, aby jej czy jego dzieci siedziały po jednej i po drugiej stronie Pana w Jego królestwie. Ale Pan Jezus, aczkolwiek znał pragnienia, wczuł się w to, co pragnie matka, ale to nie jest rzecz, którą Pan Jezus mógł im obiecać. A on jej rzekł: czegoż chcesz? Gdy odpowiedziała, co chce, Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Nie mówi do matki. On wiedział, że matka chciała naprawdę bardzo dobrze, ale zwraca się do owych synów: nie wiecie, o co prosicie. Możecież pić kielich, który ja będę pił, i chrztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? Rzekli mu: możemy. Ale zauważcie, o co pyta Pan Jezus. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i chrztem, którym się ja chrzczę? Nie, którym zostałem ochrzczony w Jordanie. Bo ten chrzest Pana Jezusa tam się rozpoczął. To ofiarowanie, to poświęcenie tam się rozpoczęło. Zakończyło się na Golgocie, na krzyżu. Wtedy im rzekł: kielich ci mój pić będziecie, i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowane od Ojca mojego. Pan Jezus mówi: to nie leży w mojej kompetencji. Ja tego nikomu nie udzielam. To jest rzecz Ojca. Ale coś więcej. Jeśli będziecie pić ten kielich i będziecie w tym chrzcie do końca, to jest sprawa Ojca, czy tam się znajdziecie. Kochani, my nikogo ani nie zapisujemy do żadnych ksiąg, ani też nie mamy takiego celu, aby was lub kogokolwiek wciągnąć do jakiejś organizacji religijnej. I dlatego nigdzie i nikogo nie zapisujemy. Ale to jest wasza sprawa, czy chcecie uczynić przymierze z Bogiem. To nie o to chodzi, żeby wstąpić do jakiejś grupy religijnej. My wiemy, do czego zmierza dzisiaj większość grup religijnych na tym świecie. Jeśli będziecie należeli do nas, mówią, to znajdziecie się w Królestwie. W Królestwie Niebieskim, czy w jakimś innym, gdzie pewne grupy obiecują. Nie. Przynależność do grupy religijnej żadnej nie gwarantuje nikomu udziału w Królestwie, ale osobiste poświęcenie, a przez to łączność z tymi, którzy również uczynili takie przymierze z Bogiem, a przez taką łączność braterską jesteśmy również w społeczności i w łączności z naszym Ojcem przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. I dlatego my nikomu nie możemy obiecać, zagwarantować, bo to będzie zależało od waszego postępowania, od spełnienia tego, co dzisiaj sobie obiecujecie, że będziecie czynili wolę Bożą. Wtedy za to obiecaną została, to jest nagroda, udział w Królestwie Niebieskim. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Rzymian, to w 6 rozdziale, od 3 wersetu, tak pisze: a zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Jest to chrzest w Jego śmierć. Inaczej mówiąc, że jeśli z Nim umrzemy, z Nim będziemy żyć. Z Nim będziemy umierać codziennie, ofiarując się, z Nim będziemy mogli otrzymać żywot, coś więcej, nieśmiertelność. Dlatego, mówi apostoł, pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Po to jest nasz chrzest, po to jest nasze poświęcenie, nasze ofiarowanie, że będziemy z Nim, jako ludzie, będziemy z Nim umierać, jako nowe stworzenia będziemy z Nim żyć w Jego chwale Królestwa. zostajemy zanurzeni, jakoby pogrzebani, ale podniesieni z powrotem, ale podniesieni, jak tu apostoł wspomniał, do nowości żywota w Chrystusie, że od tego czasu żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I dlatego tu później apostoł upomina, bo jeśliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też z Nim w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni będziemy. Inaczej mówiąc, naszym prostym językiem, jeśli będziemy razem z Nim umierali codziennie, razem z Nim będziemy wzbudzeni, razem z Nim dostąpimy zmartwychwstania i udziału w Jego Królestwie. To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu z Nim jest ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Nasz stary człowiek, co to znaczy? Nasza stara wola, nasze stare upodobania, nasze stare przyjemności, to wszystko zostało ukrzyżowane. Moje ręce już nie mogą robić to, co by one chciały, bo są pod kontrolą nowej głowy, czyli Chrystusa. Moje nogi nie mogą mnie już zaprowadzić tam, gdzie bym się może wstydził spotkać z braćmi lub z Panem, bo tam nie będę chciał się znaleźć. Moje oczy, które patrzyły może na wszystko, a czasem na rzeczy, na które Pan by nie chciał popatrzeć, albo my w obecności Pana nie chcielibyśmy patrzeć na takie rzeczy. To znaczy, że to są rzeczy, na które patrzeć nie powinniśmy. Nasz język, który może wypowiadał różne rzeczy, a także może i obmawiał, to od dziś on będzie na usługach Pana. Będzie czynił to, wypowiadał to, co jest przyjemne słuchającym, ale jest także i ku naszemu duchowemu rozwojowi, ku naszemu zbudowaniu. Później apostoł tłumaczy, niechże tedy nie króluje grzech śmiertelnym ciele waszym, żebyście mu posłuszni byli w porządliwościach jego. Od tego czasu grzech nie ma prawa królowania w naszym śmiertelnym ciele. Od tego czasu będziemy prowadzili ustawiczną walkę z grzechem, który będzie do nas atakował, a my będziemy ciągle odpierali, że tego czynić nie będziemy. Były tu wspomniane już pokusy, które przychodziły do naszego Pana, a On ciągle odpierał, napisano. To jest jedyna broń, którą możecie się bronić. Napisano. Tak mówił Pan, tak mówili apostołowie, tak mówili prorocy. I dlatego to jest sposób odpierania wszystkich ataków onego złego. Od tego czasu, mówi apostoł, ani stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie z siebie samych Bogu jako z umarłych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. A zatem wszystkie członki naszego ciała odtąd będą użyte w służbie dla Boga, dla prawdy, dla braci. Przez zanurzenie, jakoby znikamy z powierzchni ziemi, rezygnujemy z praw do życia tutaj na ziemi, poświęcamy wszystko, co mamy. Co to znaczy? Poświęcamy wszystko. Nie będę odczytywał, wam są znane wersety, między innymi w Ewangelii według świętego Mateusza w 19 rozdziale przychodzi młodzieniec z pytaniem, co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny. Pan mówi najpierw o przestrzeganiu przykazań, mówi, że tego wszystkiego przestrzegał od młodości swojej, czego mi jeszcze brakuje. Pan Jezus znał serce tego młodzieńca. Wiedział, że jest bardzo bogaty. Mówi, że idź, sprzedaj majętność twoją, rozdaj ubogim, a przyszedłszy naśladuj mnie. Odszedł bardzo smutny, bo wiele miał majątności. Umiłowani, przywiązanie do jakichkolwiek rzeczy tu na ziemi albo do osoby jest bardzo niebezpieczne. Przez chrzest apostoł mówi, że oblekliście się w Chrystusa. A więc najpierw z Chrystusem muszę być ukrzyżowany, dla Jego sprawy prowadzić swoje życie, przez zanurzenie pokazana jest śmierć, a przez podźwignięcie nowość życia w Chrystusie. Tą starą naturę mamy ustawicznie jakoby uśmiercać, trzymając ją ciągle jakoby pod wodą. Ktoś to porównał to nasze poświęcenie, nasze ofiarowanie się do zanurzenia piłki pod wodą. Próbowaliście kiedyś trzymać piłkę pod wodą? Gdy tylko może moment nieuwagi wypuści się ją z ręki, natychmiast ona wydostaje się na zewnątrz. Tak wygląda nasze ofiarowanie się. Ustawiczne trzymanie się w stanie ofiarowania. Nie pozwolimy naszym stałym skłonnościom, natychmiast one wydobędą się na zewnątrz i będą chciały pełnić swoją dawną wolę. Dlatego stawiliśmy nasze ciała, o czym tu już było dzisiaj wspominane, ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Ta ofiara ma być ofiarą Bogu przyjemną. I to jest właśnie to, co tak bardzo Panu Bogu się podoba. To jest ta sprawa wewnętrzna. My możemy widzieć tylko na zewnątrz wasze skupienie. Możemy odczuwać z wami razem radość. Ale poświęcenie jest sprawą wewnętrzną, którą widzi Ojciec, Pan Bóg, którą widzi również nasz Pan Jezus Chrystus. Często zachodzi pytanie, czy chrzest wodny jest konieczny? Kochani, na podstawie Słowa Bożego musimy powiedzieć, że tak, że jest konieczny. Dlaczego? Czy nie wystarczy to, że my powiemy o tym Panu Bogu, że ja pragnę czynić wolę Bożą, idę, abym czynił wolę Twoją? Czy to nie wystarczy? Okazuje się, że nie. Dlaczego? W Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale jest opis od 12 wersetu. Tam niejaki Ananias, mąż pobożny według zakonu, mając świadectwo od wszystkich Żydów tam mieszkających, przyszedłszy do mnie, a przystąpiwszy rzekł mi: Saulu, bracie, przejrzyj. A Jan tejże godziny wejrzał nań. Pamiętacie, o co chodzi? Saul z Tarsu stracił wzrok, kiedy prześladował braci. Posłany Ananias, ażeby mu przywrócił wzrok. A on rzekł: Bóg ojców naszych obrał cię, abyś poznał wolę Jego, a iżbyś oglądał onego sprawiedliwego i słuchał głosu z ust Jego. Albowiem mu będziesz świadkiem u wszystkich ludzi tego, coś widział i słyszał. Przetoż teraz cóż odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się, a omyj grzechy twoje, wzywając imienia Pańskiego. Saul z Tarsu, powołany bezpośrednio przez Pana Jezusa, a otrzymuje polecenie: cóż odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się. A więc skoro było to potrzebne, nawet apostołowi powołanemu bezpośrednio przez Pana, tym samym, tym bardziej potrzebne jest to każdemu z nas. Chrzest wodny, możemy powiedzieć, że jest bramą do społeczności bratniej. My to obserwujemy, my to widzimy. Społeczność bratnia prowadzi nas do społeczności z Bogiem, a także do spłodzenia z Ducha Świętego. I wtedy to staje się bramą już nie tylko do społeczności bratniej, ale możemy powiedzieć, że bramą do nieba. I ktoś tak powiedział, że Duch jest budowlą, nasze ciało jest rusztowaniem. Gdy Duch będzie gotowy, rusztowanie będzie rozebrane. To ciało każdemu z nas jest tak długo potrzebne, dokąd nie rozwinie się w nas nowe stworzenie. Jest nam potrzebne i musimy o niego dbać. Musimy jednak spełnić pewne warunki. Nie będę odczytywał, ale były te wersety już odczytywane. Mamy wejść przez ciasną bramę. Do tego zaprasza Pan Jezus. Wejść przez ciasną bramę, aby znaleźć się na wąskiej drodze. Szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie. I wiele jest tych, którzy nią postępują. Ale ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do żywota, a mało jest tych, którzy ją znajdują. Trzeba być naprawdę, powiedziałbym takim ludzkim zdaniem, wielkim szczęśliwcem, aby znaleźć ciasną bramę prowadzącą na wąską drogę. To znaczy, trzeba bardzo Pana pokochać, żeby znaleźć ciasną bramę prowadzącą na wąską drogę. Teraz gdy wchodzimy przez ciasną bramę, bramę samozaparcia, samopoświęcenia, samoofiarowania się, znajdujemy się na wąskiej drodze. I idąc tą drogą, dojdziemy do Królestwa Niebios. Ale Pan Jezus także upomina, że jeszcze potrzeba coś więcej. Kto chce iść za mną, niechaj samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. A więc zaparcie samego siebie. Następnie wziąć krzyż swój. Co to znaczy? Każdy z nas będzie napotykał na różne trudności na tej drodze. Krzyż jest pewnym symbolem cierpień. Pan Jezus podjął krzyż, zgadziwszy sromotę i usiadł na prawicy Stolicy Bożej. Ale to była droga przez krzyż. Kochani, chciałem was ostrzec. Będą tacy, którzy będą wskazywali wam łatwiejszą drogę. I będą mówili, że jest to również droga do Królestwa. Po co cierpieć? Pamiętacie, takim niegdyś był apostoł Piotr. Gdy Pan Jezus mówi o tym, że on musi cierpieć i umrzeć, jak bardzo odezwało się uczucie Piotra, prawda? Panie, nie przyjdzie to na cię. Co powiedział Pan Jezus? Idź precz, szatanie. Zauważcie. Piotr lituje się nad Panem, że to na ciebie nigdy nie przyjdzie. Takie cierpienie i śmierć. A Pan mówi, idź precz, szatanie. Rozumiemy, że to nie chodziło o Piotra. Pan nie nazwał Piotra szatanem. Ale te myśli, które były mu podsunięte, ażeby uniknął cierpień, to były myśli od szatana. On chce wskazywać inną drogę rzekomą do Królestwa, ale nie przez cierpienia. Takiej drogi nie ma. I dlatego, jeśli wstępujemy na wąską drogę za naszym Panem, to jest to droga, to jest przez krzyż. Następnie mówi, niechaj weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Ci znajdą się w Królestwie Niebios, którzy naśladują baranka tam, gdziekolwiek on idzie. I dlatego trzeba upatrywać. Na tej drodze trzeba ciągle widzieć przed sobą Pana. Dlatego mamy go mieć zawsze przed sobą na widoku. Żebyśmy mogli naśladować Jego stóp, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. Kochani, może czasem być tak, że nawet ci, przez których przyszliście do poznania prawdy, że szatan może ich odwieść. To nie są wzory do naśladowania. Dlatego te słowa, patrząc na Jezusa, On jest wodzem i dokończycielem wiary naszej. To jest jedyny i niezawodny wzór. On obiecał, że będzie pomagał na tej drodze. A to, co Pan obiecał, to Pan to ziści. Coś więcej. Pan Jezus zaprasza, jeszcze weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że miałeś cichy i pokornego serca, a wtedy znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Odpocznienie, ale nie, że przestaniecie, nie będziecie musieli nic pracować, ale że będziecie mieli odpocznienie, to wewnętrzne odpocznienie serca, wewnętrzny spokój, zadowolenie i radość. A więc mamy wziąć Jego jarzmo, iść razem z Nim w Jego jarzmie. Coś więcej. Mamy dźwigać brzemię. Aczkolwiek apostoł wspomina, że mamy jedni drugim pomagać w niesieniu brzemienia, a później mówi, że niech każdy swoje własne brzemię poniesie. Ale to jest to, co Pan obiecał, że nam w Nim pomoże. Tylko, kochani, nie wiążmy sobie sami wielkich brzemion, których później nam będzie bardzo ciężko. Pan Jezus mówi, że brzemię moje, jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Jeśli czasem mówimy, i to nieraz słyszy się po latach wprawdzie, że ktoś mówi, jak ciężko jest iść za Jezusem. Kochani, to nieprawda. Nieprawda jest, że jest ciężko iść za Jezusem. Ciężko jest wtedy, kiedy sobie sami nabierzemy ciężkich brzemion i razem z tym chcemy wejść do Królestwa. Dlatego Pan Jezus powiedział, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, aniżeli tym, co ufają w bogactwach do Królestwa. Bo z tym wszystkim tam się nie dostaniemy. I dlatego to jest to, do czego tu już bracia nawoływali przede mną, żeby się za wiele nie wikłać sprawami, to jest tej ziemi. Kochani, musimy spełnić jeszcze i taki warunek, że mamy codziennie oddawać swoje życie w służbie Bogu, prawdzie i braciom. Jest to codzienne życie nasze, nasze ofiarowane życie jako służba, ale radosna służba dla Boga, dla prawdy i dla braci. Ona może nas coś kosztować. Czasem możemy być niezrozumiani do przez najbliższych, jeśli robimy to naprawdę z serca i z tego wychodzi chwała dla Boga, wychodzi błogosławieństwo dla braci, to nie bójmy się takiej pracy. Czyńmy to zawsze z radością. Dalej, to jest bardzo ważne, poddanie swojej woli woli Bożej. Obierając ciągle to, co by się podobało Panu, a nie nam. Ciągle chcemy swoją wolę podbić pod wolę Bożą. Wszystko inne możemy odłożyć na później, ale nie służbę Bogu. Słyszeliśmy tu już różne zdania i wczoraj wspomniane, że ktoś myślał o tym, żeby się Bogu oddać, tylko coś mu ciągle przeszkadzało. Kochani, jak bardzo ważne jest to, że jeśli poznaliśmy, zetknęliśmy się z Ewangelią jak najwcześniej w młodości, w dzieciństwie, jest rzeczą bardzo ważną, aby nie zwlekać z oddaniem się Bogu. Kochani, ktoś to tak zilustrował, że wtedy, kiedy jest młody, zdrowy, to ma tyle siły i zdolności, to zapomina o tym i Bóg mu jest do niczego niepotrzebny. Inaczej mówiąc, wtedy służy diabłu. Ale gdy już nie może, opada z sił, zdrowie mu zaczyna odmawiać posłuszeństwa, zaczyna myśleć o tym, o wartałoby pomyśleć o przyszłości i zacząć służyć Bogu. Owszem, jeśli ktoś zetknął się z Ewangelią, nawet w swojej starości, to oddanie się Jemu wtedy również ma swoje uzasadnienie i to się również Panu podoba. Ale jeśli, tak jak widzę Was, kochani, w tak młodym wieku, a więc pokochaliście tak bardzo Pana, to jest najzaszczytniejsza rzecz, najchwalebniejsza, aby się Jemu oddać. Apostoł wspomina, oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia, bo ten czas przyjemny, ten dzień zbawienia naprawdę dobiega końca. Nie chcemy powiedzieć, bo to nie naszą jest rzeczą, kiedy się to stanie. Ale gdy patrzymy na wypełniające się proroctwa, gdy patrzymy na to, co dzieje się wokół nas, możemy powiedzieć, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jesteśmy tak bardzo blisko tegoż czasu, gdzie te wspaniałe drzwi sposobności służenia, poświęcenia się, wejścia na wąską drogę zostaną zamknięte. I dlatego cieszymy się bardzo, że znalazło się jeszcze wiele serc, które chcą skorzystać z tych otwartych drzwi. Chciałbym Was również zapewnić Słowem Bożym, że Pan Bóg, to zdanie już tu ktoś wspomniał przede mną, że Pan Bóg tak nie postępuje. Jeśli by Wam ktoś powiedział, że Wy się poświęciliście, ale czy Bóg Was przyjął? Pan Bóg tak nie postępuje. Pan Bóg, jeśli daje sposobność poświęcenia się, to ma dla Was miejsce w swoim królestwie, w Królestwie Niebieskim. Jeśli by tego miejsca nie było, to Pan by takie warunki stworzył, że poświęcenie się byłoby niemożliwe. Natomiast udział w tym królestwie zależy od Was, z jakim wysiłkiem do tego podejdziecie. Chrystus ciągle jest tym, który w Księdze Objawienia w 3 rozdziale, a 20 wersecie tak prosi. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Chrystus stoi u drzwi, on nadal puka. Ale gdyby ktoś miał zamiar poświęcić się dla jakiegoś innego celu, niech natychmiast z tego zrezygnuje. Dlaczego? Gdyż Pan Bóg jest również tym Bogiem, który nie pozwoli sobie na to, ażeby się z Niego w jakikolwiek sposób naśmiewać. Co to znaczy? Pan Bóg przez kaznodzieję Salomona podał takie słowa zapisane w 5 rozdziale, a 3 i 4 werset. Gdy co Bogu poślubisz, nie omieszkiwaj tego oddać, boć mu się głupi nie podobają. Cokolwiek poślubisz, oddaj. Lepiej jest nie ślubować, niżeli poślubiwszy co, nie oddać. I dlatego Pan Jezus dał to podobieństwo o budowie wieży, żeby się najpierw obliczyć. Czy naprawdę tego chcemy? Bo jeśli naprawdę chcemy, to nie martwcie się tym, że może dzisiaj niewiele jeszcze rozumiecie z tej świętej księgi. Ale odtąd rozpoczyna się szkoła. Ale jeśli naprawdę pragniecie tego z całego serca, to Pan Bóg wam w tym wszystkim pomoże. Kochani, odtąd rozpoczyna się dla was, tak jak dla nas rozpoczęła się już dawno, bardzo ważna praca, praca nad samym sobą. Apostoł mówi, takimiście niekiedy byli, aleście omyci, usprawiedliwieni, poświęceni. Od tego czasu chcemy pełnić tylko to, co by się podobało Bogu. Odtąd również Pan Jezus daje zapewnienie, że będą wysłuchiwane wasze modlitwy. O cokolwiek byście prosili Ojca mojego, mówi Pan Jezus, w imię moje to dawam. Kochani, pamiętajcie jednak rzecz bardzo ważną. O co można prosić? Wyrażenie Pana Jezusa, o cokolwiek byście prosili. Czy to może być o rzeczy takie, na które możecie zapracować? Nie. Ale nasze modlitwy są przede wszystkim o błogosławieństwa duchowe. Nasze modlitwy są przede wszystkim o to, żebyśmy mogli zrozumieć i na co dzień rozpoznać, jaka jest wola Boża na dzisiaj dla mnie, co Pan Bóg chciałby, abym dzisiaj czynił. Odnośnie tych reszty rzeczy, tu już brat przede mną przeczytał to zdanie, że wie Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Tego inni szukają. Naszą sprawą jest, ażeby pełnić Jego wolę. Odtąd macie przywilej codziennego jednania się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Dziateczki to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, to pamiętajcie, że macie orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego i to On jest ubłaganiem za grzechy, to jest nasze. Dlatego wasza praca dziś od dziś to jest praca nad wyrabianiem w sobie owoców Ducha Świętego. Miłość, wesele, pokój, radość, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć. To są te owoce, na których będziecie mogli pracować i to jest waszym przywilejem, aby te owoce w sobie wypracować. Kochani, chciałem wspomnieć jeszcze tylko taki werset zapisany w proroctwie Izajasza. Ja tu już wspomniałem to zdanie na początku, że my nigdy, nigdzie, w żadnych księgach nikogo nie zapisujemy i was też zapisywać nie będziemy. Pan Bóg przez proroka Izajasza powiedział i tak zapisał prorok w 44 rozdziale, a 5 wersecie. Ten rzece, jam jest pański, a ów się ozowie do imienia Jakubowego, a inny się zapisze ręką swoją Panu, imieniem izraelskim będzie się nazywał. Ten zapisze się ręką swoją Panu. Kochani, również byłoby moim także wielkim życzeniem i pragnieniem, abyście się tak mogli zapisać każdy z was swoją ręką. Co to znaczy? Ręka jest pewnym symbolem wykonywania pewnej pracy. Abyście swoją pracą, swoim zachowaniem, tym, co będziecie czynili, co będą czyniły wasze ręce, abyście mogli zapisać się u swego Ojca, u Pana Boga. Moim pragnieniem dla was byłoby to, co niegdyś powiedział Mojżesz. Niech wam błogosławi Pan, a niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami, a niech wam miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam, a niechaj wam da pokój. Kochani, jednak, aby może zdjąć, jak gdyby pewien ciężar z siebie, chciałbym, aby wam postawić kilka takich prostych pytań, na które będziecie mogli odpowiedzieć i prosiłbym was o powstanie. Czyś odwrócił się od złego, od grzechu i pragniesz postępować w miarę możliwości sprawiedliwie, czy tak? Czy polegasz na zasługach Jezusa Chrystusa, że to tylko przez Niego mogą być tobie odpuszczone grzechy? Czy tak? To jeszcze czyś uczynił z siebie zupełną ofiarę, czy też uczyniła Bogu ze wszystkiego, co posiadasz. Czy tak? To jeszcze tylko jedno pytanie. Czy ktoś ciebie do tego nie namówił? To znaczy, czy czynisz to z własnej, nieprzymuszonej woli? Jeśli tak, to pragnę w imieniu tutaj braterstwa, także w imieniu własnym, podać wam bratnią dłoń.